dobre książki.
Anna Kamińska, dzień dobry. Witam w studio warszawskim ze studia krakowskiego.
Dzień dobry, pozdrawiam ciepło. Warszawa pozdrawia Kraków.
I krakowska premiera głośnej biografii Marka Jackowskiego, autorstwa Anny Kamińskiej właśnie. Głośniej to tytuł tej biografii, historia twórcy Manamu. Marek Jackowski, książka ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego z wspaniałymi ilustracjami, fotografiami. Myślę, że w części jeszcze nigdy dotąd nie publikowanymi. I pierwsze pytanie, jakie nasuwa się, jest pani autorką bestsellerowych biografii, takich jak między innymi Simona, Wanda, Halina, Kotański. Dlaczego Marek Jackowski? Czy w pewnym sensie jest to odpowiedź na biografię Katarzyny Kubisiowskiej, Się żyje o korze? Czy uznała
nie,
pani,
nie,
że Marek
nie.
Jackowski też na biografię zasługuje jako twórca Manamu?
Uważam oczywiście, że zasługuje na biografię, jak najbardziej tak, a teraz po wydaniu książki to ta pewność we mnie jest nawet większa. Natomiast ta moja biografia jest raczej odpowiedzią na biografia Marka Jackowskiego, ta najnowsza książka jest raczej odpowiedzią na moją ostatnią książkę, bo tak to już w tym moim życiu twórczym jest, że bardzo często jedna książka z drugiej wynika. Na przykład książka o Halinie Krygier-Srokomskiej wyniknęła, była wynikiem książki o Wandzie Rutkiewicz. Halina była jej partnerką górską. I tak tutaj też się stało, to znaczy przed napisaniem książki o Marku Jackowskim, liderze Manamu, napisałam książkę o Marku Kotańskim, który założył taką organizację Monar i w tej organizacji pracowała przyjaciółka Marka Jackowskiego. Ja już będąc w środowisku ludzi Monaru, dowiedziałam się wielu rzeczy o Manamie i Marku Jackowskim. I to były dla mnie rzeczy absolutnie nowe, bo mimo tego, że znałam Marka Jackowskiego i Korę jako twórców, no, którzy towarzyszyli mi pewnie też w takim moim życiorysie, niekoniecznie twórczym, ale w ogóle no, ta muzyka to są lata mojego dzieciństwa i też młodości.
Jest
no
pani to też wielbicielką
tym tematem
Manamu? Bo ja tak,
ja
przyznaję się do
Manam.
Tego, że właśnie to jest z kolei moje, może nie dzieciństwo, ale wczesna młodość, tak.
Mm-hmm.
Rok
ja
80-81 to taki w moim życiu to był naprawdę przełom. Muzyka Manamu jakim był Manam.
Aha, ja się w roku 80 urodziłam
no
i
właśnie,
w zasadzie tak trochę dorastałam
trochę
z tym
inaczej.
Manamem.
Mm-hmm.
Tak, mój tata kupował płyty Manamu, słuchał Manamu i ten Manam zawsze w domu był. I to są też melodie mojego dzieciństwa, więc no, była we mnie ta muzyka i jakoś tak, kiedy Katarzyna Krzyżan-Perek, sekretarz redakcji wydawnictwa literackiego, zaproponowała ten temat mi na książkę, no to ja powiedziałam, że oczywiście tak, bo to mi po prostu było bardzo bliskie. W tym Monarze pracowała Małgorzata Gejsmer, taka współpracowniczka najbliższa Marka Kotańskiego. I o niej potem Marek Jackowski, obserwowałam wywiady z nim, opowiadał o niej w wywiadach: Małgosia Gejsmerowa uratowała mi życie. I to była też taka historia, która jakoś tak mną trochę, no może nie wstrząsnęła.
Wspomina pani o tym tutaj też, tak?
Tak, tak, ale to był taki łącznik między tą pierwszą książką, a tą książką moją ostatnią.
Książka w bardzo dużej mierze, przynajmniej dla mnie to też był taki ciekawy rozdział, w ogóle nieznany. To jest dzieciństwo Marka Jackowskiego, dorastanie, jego
tak.
rodzice, jego rodzina w rzeczywistości PGR-u w latach 70., 60.
Tak, i takiej małej wsi pod Olsztynem, prawda? To się dzisiaj nam
Łęgajny.
W ogóle jakoś tak... Tak, Tak, gryzie z tym obrazem gitarzysty, który stoi na scenie i gra głośną muzykę. No, taka jest jego historia. To jest historia samouka, chłopca ze skromnej, biednej rodziny spod Olsztyna, który w Olsztynie trafia na świetnego nauczyciela w liceum, który opiekuje się zespołem muzycznym. Marek Jackowski trafia do tego zespołu i tak rozpoczyna się cała jego droga muzyczna. Natomiast to trudne dzieciństwo, takie dzieciństwo też naznaczone nieobecnością ojca, który trafia do więzienia w pewnym momencie i takimi troskami mamy, która no, musi sprawy wziąć w swoje ręce i zaopiekować się Markiem, jego siostrą, 5 lat starszą Krystyną. No to są takie informacje, które rzeczywiście ja musiałam dotrzeć i do archiwów i dotrzeć do kolegów szkolnych ze szkoły podstawowej Marka Jackowskiego, bo to dla mnie też historia była nieznana i bardzo tutaj jest dużo odkryć. I to była duża praca, taka dziennikarsko-reporterska. Ja dzisiaj jestem zadowolona bardzo z tego, że to się udało odtworzyć, bo na początku byłam przerażona, bo w zasadzie od 2 żon Marka Jackowskiego usłyszałam jedynie tyle, że no mama miała ciepły charakter, a tata wcześniej zmarł i te żony w zasadzie go nie poznały, więc w zasadzie nie wiadomo było nic zupełnie, no a jednak no rolą biografka czy biografki czy biografa jest to, żeby no coś o rodzinie napisać i jakoś te losy rodzinne odtworzyć. My skądś podchodzimy z jakiejś rodziny, coś dziedziczymy po dziadkach, po rodzicach i dla mnie to było bardzo istotne, żeby się dowiedzieć, jakie są jego losy rodzinne. Okazały się bardzo ciekawe, naznaczone II wojną światową. No i tym bardziej były dla mnie ciekawe, że jakby nikt w rodzinie nie był zawodowym muzykiem. Mama Marka Jackowskiego potrafiła grać na fortepianie. Tata nie miał nic zupełnie wspólnego z muzyką i tym bardziej to mi się wydało ciekawe, że on mimo tego, że nie pochodził z wielkiego miasta, z rodziny, która by miała artystów w swoim gronie, czy wykształcenie ktoś by miał muzyczne, no to jemu się udało stać jednym z najważniejszych twórców powojennej historii muzyki rockowej, no takim liderem jednego z najważniejszych zespołów i jednym z najważniejszych kompozytorów.
Tutaj właśnie mam zdjęcie Marka Jackowskiego, podpisane tak: Marek, chłopak z pałacu. Ten pałac to był dom, który tak naprawdę pałacu nie przypominał. Dom dla pracowników PGR-u. Najstarszy był hersztem podwórkowej bandy. Uwielbiał w dzieciństwie biegać po polach, lasach i łąkach w okolicy Łęgain pod Olsztynem. I tutaj rzeczywiście takie zdjęcie długonogiego Marka, zawsze był wysoki, przewodził rzeczywiście grupie chłopców, miał już takie skłonności lidera, ale też pisze pani o tym, że tak właściwie to też z dzieciństwa wzięło się to jego wycofanie, pewien rodzaj takiej introwertyczności i zamknięcia w sobie. To też
tak,
było spowodowane
ja bym
tym dzieciństwem.
Że... Tak. Tak, ja bym dodała jeszcze, że miał taką wrodzoną ostrożność. To też było jakby wyniesione z domu. No, skomplikowane są losy rodzinne. Ja to też szczegółowo opisuję.
Oczywiście,
no,
tak.
Rodzinie,
odsyłamy do książki, tak.
Tak, tak, ale w rodzinie była na przykład taka sytuacja, kiedy Marek się urodził, że wszyscy w jego rodzinie, tata, mama, siostra mówili po niemiecku. Siostra się bardzo szybko opanowała polszczyznę, nauczyła się mówić po polsku. Natomiast zdarzały się takie momenty, że mówili między sobą po niemiecku. Ojciec był warmiakiem, który przed II wojną światową walczył o polskość na Warmii. Był też takim warmiakiem, który się ukrywał przed gestapo. Wykształconym człowiekiem. Mama zresztą też była wykształcona przed wojną. Wojna rozdzieliła mamę i tatę Marka Jackowskiego. Oni się potem po wojnie odnaleźli, ale tata już no, z raną w nodze wyszedł, wrócił z tej wojny, naznaczony właśnie takimi no, działaniami wojennymi, został wysłany na front, walczył pod Stalingradem, jakby no, w armii Wehrmachtu, więc to jest taka bardzo trudna historia. Po wojnie o tym jakby mało w domu mówiono, jakby też rodzina się cieszyła z tego, że może budować nowe życie, ale w tej powojennej, trudnej rzeczywistości rzeczywistości takiej biednej, no wszystko to szło trudno, jeszcze pojawiły się kłopoty zawodowe w przypadku ojca Marka Jackowskiego, problemy z alkoholem i to dzieciństwo to jest jakby bardzo dużo trosk różnych i o tych troskach nie za szczególnie opowiadał Marek Jackowski, chciał opowiadać na przykład w szkole, czy dzielić się z przyjaciółmi. On był takim człowiekiem, który trzymał dystans i później ten dystans się przełożył też na różne inne jego relacje, takie też w takim dorosłym życiu, aczkolwiek miał takie, budował takie głębokie przyjaźnie i to były takie zażyłe latami trwające przyjaźnie, że się nie musiał widzieć z kimś regularnie, ale utrzymywał kontakt z takim przyjacielem swoim ze studiów na przykład. I ci ludzie byli porozsiewani po całej Polsce. Ci przyjaciele są, do dzisiaj żyją, do których ja jeździłam i których prosiłam o takie wspomnienia o Marku.
Był też bardzo samodzielny w dzieciństwie czy wczesnej młodości. Musiał chodzić bardzo daleko do szkoły i myślę, że to dzieciństwo też jakoś go tak zaprawiło w radzeniu sobie z różnymi trudnościami później i przezwyciężania różnych kryzysów, w które popadał wielokrotnie.
Tak, oczywiście. Oczywiście, że to była taka szkoła życia i to go bardzo zahartowało. Miał też do czynienia z bardzo różnymi ludźmi w tej PGR-owskiej wsi, w której się wychowywał. Zarówno z takimi ludźmi, którzy tam byli autochtonami i jeszcze mówili gwarą warmińską, jak i takimi ludźmi, którzy no, przyjechali gdzieś z jakiejś części Polski po wojnie do tej jego miejscowości. Tam się znaleźli, tak jak on z całą rodziną się znalazł też i jakby wynajmowali tylko mieszkanie. Mieszkali w takim służbowym mieszkaniu, które dostała mama Marka i jakby ciągle też spotykał nowych ludzi, którzy mieli też swoje historie. I też widział, że to są ludzie, którzy żyją na różnym poziomie, mają różne swoje problemy. Jedni mają więcej pieniędzy, drudzy mniej pieniędzy. I potem jak się obserwuje te losy późniejsze Marka Jackowskiego, taką też biedę, w której żył i to już w czasach, kiedy byli ze sobą razem z Korą, no to widać, że on był przyzwyczajony do wielu sytuacji, bo wiele rzeczy widział już w dzieciństwie, że można nie mieć butów, że można mieć dziurawe ubranie, że można wielu rzeczy nie mieć, ale można na przykład sobie znaleźć taką dziedzinę, w której się realizujemy i to jest niezależne od tego, czy mamy pieniądze, czy nie mamy pieniędzy. Znaczy można rozwijać jakąś swoją pasję, można się uczyć nowego języka, jakby tutaj edukacja była dla niego dostępna i on bardzo z tego skorzystał i to było też dla niego taką trampoliną potem, żeby się dzięki szkołom w ogóle wszystkim, żeby się rozwijać i jakby iść w życiu po to, co chciał.
To jest też bardzo ciekawe, kiedy pisze pani o tym, że w Olsztynie w szkole średniej spotyka się z muzyką, zaczyna grać wtedy w zespole. W ogóle ten wątek właśnie taki olsztyńsko-warmiński jest bardzo ciekawy, bo nam tutaj w Krakowie oczywiście głównie Marek Jackowski, tak jak Kora kojarzą się z Krakowem, z krakowskimi muzykami, później też Warszawa, ale ta Warmia myślę, że jest bardzo obecna, zresztą do końca była też w jego życiu. No później Zakopane, w którym mieszkał, też wiele pani o tym pisze.
Tak, to jest też ciekawe, że Marek Jackowski z ogromną chęcią wracał do Olsztyna. Nie dlatego tylko i wyłącznie, że miał tam mamę, która bardzo długo mieszkała, dopóki żyła, a żyła do początku lat 90., tylko dlatego, że jakby miał tam kolegów, czasem tych kolegów odwiedzał, że tam na przykład wracał też, ponieważ Manam tam nagrał jedną z płyt swoich. Tam wracał i tam się okazało, że na przykład mieszkali też muzycy Manamu w pewnym momencie w Olsztynie albo w okolicach, więc ta Warmia i ten Olsztyn, jak też to tak podkreślam, że to jest dosyć ważne miejsce na mapie nie tylko Marka Jackowskiego, ale w ogóle tego zespołu Manam. Natomiast no, wszystko się zaczęło w tym Olsztynie, w tym liceum się wszystko zaczęło, kiedy Marek Jackowski poznał tam kolegów, którzy już potrafili grać na gitarze. To właśnie oni go nauczyli grać na gitarze, a jednocześnie spotkał tam nauczyciela, profesora Obłamskiego, który miał pracownię i uczył rysunku i prowadził zajęcia techniczne, więc no, był nauczycielem plastyki, artystyki, ale jednocześnie kimś o bardzo szerokich horyzontach, kto organizował wystawy malarskie w mieście, nie tylko w szkole, kto zachęcał uczniów do rozwijania talentu swojego plastycznego, ale też muzycznego, bo był człowiekiem, który potrafił grać na akordeonie, na gitarze, na banjo i który zaopiekował się takim szkolnym zespołem muzycznym. I Marek Jackowski trafił do tego zespołu i dzięki temu, że trafił do tego zespołu i to właśnie nauczył się grać na gitarze, odważył się śpiewać, znalazł w tym swoim smutnym i biednym dzieciństwie coś, jakąś odskocznię, jak mi powiedzieli jego szkolni koledzy. Oni to doskonale wiedzieli, bo też bywali u niego w domu w Łęgajnach pod Olsztynem, więc widzieli, że dla niego to jest coś niezwykłego i że bardzo chce być w tym zespole i muzyką się zajmować. I jednocześnie w tym samym czasie zaczął się uczyć języka angielskiego, postanowił też w liceum, że będzie zdawał na anglistykę i to też jest jego efekt poszukiwań muzycznych, dlatego, że chciał najzwyczajniej w świecie wiedzieć, o czym śpiewają Beatlesi, o czym śpiewają różne zachodnie zespoły, przede wszystkim brytyjskie i tłumaczył sobie sam te teksty piosenek, coraz lepiej mu szedł ten język, to tłumaczenie, coraz był lepszy w tym języku angielskim, więc no się bardzo tak rozwinął w liceum i pod takim względem muzycznym i jednocześnie język opanował na tyle, że potem bez problemu zdał na studia anglistyczne na Uniwersytet Łódzki.
Wolałem pozostać na drugim planie, Marek powie po latach w jednym z wywiadów, ponieważ dzięki temu mogłem spokojnie zająć się komponowaniem piosenek i trzymaniem zespołu w ryzach. Pisze pani już o karierze Marka Jackowskiego i stworzeniu Manamu. Zawsze odstępował pierwszeństwo korze. Tak było.
Tak,
to wielokrotnie
świadome.
Też pojawia się w książce.
To była świadoma decyzja. On doskonale sobie zdawał sprawę, jak funkcjonują zespoły rockowe no właśnie za granicą i na czym polega rola lidera, który jest takim wielkim kreatorem muzyki, pisze muzykę, komponuje, tworzy, dobiera muzyków do swojego zespołu, jest taką lokomotywą, która ciągnie cały zespół, która nadaje mu kształt, kto jakby tworzy jakąś taką też legendę tego zespołu, jakby no, kto dokładnie wie, o co mu chodzi i co chce osiągnąć w danym zespole, na tym polega rola lidera i on się w tej roli bardzo dobrze czuł, bardzo dobrze spełnia i rozumiał to od samego początku tej historii tego zespołu. Natomiast wiedział też dokładnie, że frontman jest taką, ktoś, kto ma charyzmę sceniczną, czy frontmenka, w tym przypadku Kora, no to jest taką postacią, na której publiczność się skupia, która jest na pierwszym froncie takiego kontaktu z publicznością i to jest ktoś taki, kto no przede wszystkim jest takim właśnie, taką postacią, która ma odgrywać, no takie grać pierwsze skrzypce na scenie. On to wiedział, wiedział też, że nie ma tego rodzaju charyzmy co Kora, że nie porusza się w sposób tak ekspresyjny, że nie przyciąga tak uwagi ludzi stojąc na scenie jak Kora. On sobie doskonale z tego zdawał sprawę i no jakby wiedział, że jego rola nie jest rolą ani mniejszą, ani gorszą, tylko jest, no, że tu jest taki ścisły podział tego, kim jest lider zespołu, założyciel zespołu, twórca zespołu, ktoś, kto no właśnie czuwa nad tym, jak ten zespół się rozwija, a kimś innym jest frontman czy frontmentka, któremu też zresztą no, dodawał bardzo dużo od siebie i dodawał dużo siły, bo ja też opisuję w książce takie sytuacje, o których opowiadali mi muzycy Manamu, w różnych składach grający w tym Manamie, bo przecież ten zespół...
Pisze pani o tych wszystkich składach, tak.
Tak, ci muzycy się ciągle zmieniali, ale wszyscy ci muzycy mówią, że były takie momenty. Tutaj szczególnie Janusz Janina Iwański mi opowiadał o tym, gitarzysta artysta solowy pewnego już składu Manamu, który znamy z tego składu z XXI wieku. Na początku tak się ukonstytuował nowy skład Manamu. I gitarzysta solowy właśnie Iwański opowiadał mi o tym, że były takie momenty, że Kora w garderobie umierała. Była zestresowana, sparaliżowana tremą, nie miała siły, żeby się podnieść, nie miała siły, żeby wstać, siedziała w garderobie. To nam się dzisiaj wydaje niewyobrażalne, bo znamy kobietę niezwykle silną i taką z pazurem na scenie, a miała takie paraliżujące momenty. To się w ogóle podobno wielu artystom zdarza i też tym wielkim artystom. I wtedy Marek Jackowski chodził do garderoby, parzył herbatę, rozmawiał z Korą, uspokajał ją i dodawał jej otuchy i takie, no, dodawał jej takiej siły, żeby mogła się zebrać w sobie, wyjść i wystrzelić na scenie, jak wystrzelić jak rakieta, jak mi też opowiadał Iwański. Wtedy było już wszystko dobrze, tylko trzeba było przełamać ten taki bardzo trudny moment, kiedy nie miała siły, żeby opuścić garderobę i wyjść na scenę.
To jeszcze tutaj jeden cytat przytoczę, oddający też to, o czym pani w tej chwili powiedziała. To też jest sztuka, by spajać zespół i kierować nim niewidocznie, a nie błyszczeć na scenie. Potrafią to tylko ludzie, którzy są empatyczni w muzyce i tacy, którzy mają świadomość, co może wnieść każdy muzyk od siebie do utworu. Dla niego ważna była zawsze muzyka, nie indywidualne zapędy i rozumiał, że stworzyć może ją tylko wspólnota ludzi. O jego niezwykłej empatii świadczy też to, że nie grał z ludźmi, ale i dla ludzi. Kiedy wchodził na scenę i czuł, że coś się publiczności nie podoba, siadał mu nastrój i robił wszystko, żeby to zmieniać. Kochał słuchaczy Manamu i musiał czuć ich miłość, podobnie jak chciał zawsze mieć obok siebie kochającą go kobietę, bo inaczej był nieszczęśliwy. Miłość to była najważniejsza sprawa w jego życiu. Pisze pani o tej miłości. Też dużo w książce przeczytać możemy. Trzy małżeństwa, wiele romansów. Miał słabość do dużo młodszych od siebie kobiet. Nie zdradzając wszystkiego, oczywiście, sygnalizując to, o czym pani pisze.
Tak, no poza tym, że w życiu go niosła przede wszystkim miłość do muzyki. Jakby to jest taka nić główna, którą ja widzę i którą oplatam cały ten życiorys, opisując go. To oczywiście był mężczyzną z krwi i kości, lubił kobiety, bardzo często dużo młodsze od siebie kobiety. Jedna z żon 28 lat młodsza od niego, ostatnia żona.
Trzecia żona Ewa, inna tak.
Tak. Inna żona, druga żona 21 lat młodsza od Marka Jackowskiego. Kora też 5 lat młodsza od Marka Jackowskiego. Także lubił kobiety. W jego życiu było wiele kobiet. I te kobiety poproszone przeze mnie o to, żeby opowiedziały o tym, jakim był człowiekiem. No opowiadają o nim różnie, bo różne to były związki. Wiele tych związków było jednak burzliwych, tak jak związek z Korą, czy związek z drugą żoną. Natomiast taka konkluzja zawsze na końcu tych rozmów, mimo tego, że w tych związkach dochodziło do różnych rzeczy i takich też jakby sytuacji przemocowych, które ja opisuję w tym drugim małżeństwie, jak opowiedziała mi jego druga żona, czy jakby napisała w swojej książce jego teściowa też, no to jakby te kobiety mówią, że poza tym, że no był w jego życiu nałóg alkoholowy przez jakiś czas, była ta choroba alkoholowa, która go generalnie no, doprowadziła do takiej destrukcji, jak to zwykle nauk doprowadza osobowości i to były trudne momenty, to wiele kobiet mówi o nim pięknie, mówi o nim bardzo dobrze, mówi o tym, że to był człowiek, który był pełen spokoju, potrzebował stabilizacji, potrzebował domu, potrzebował odskoczni takiej, która dałaby mu no właśnie jakąś równowagę po tym życiu w trasie, koncertach, hałasie, tłumach ludzi, które przychodzą na koncerty, że to był człowiek, który no chciał swoje emocje wyciszać w zaciszu właśnie domowym i bardzo tęsknił za taką sytuacją, kiedy ma takie miejsce, do którego wraca i w którym ktoś na niego czeka. I musiało wiele lat upłynąć, wiele rzeczy się zdarzyć w jego życiu, żeby w końcu zbudował taką sobie spokojną przestrzeń i żeby no miał takie życie, które jest uporządkowane uporządkowane i stabilne w tych sytuacjach, kiedy nie jest w trasie i nie wykonuje zawodu muzyka rockowego, no tylko właśnie cieszy się takim życiem codziennym. I on bardzo lubił celebrować też takie życie codzienne, także było z nim żyć bardzo dobrze w tych momentach, kiedy w ogóle był w domu i był oddany i czy to ostatniej żonie, czy trzem córkom. Także życie też bardzo ciekawe, to prywatne, no bo z jednej strony mówił o tym, że zaniedbał swoje ojcostwo, wychowując synów, w tym jednego syna przybranego, którego nie był ojcem biologicznym, a z drugiej strony, no
Szymona,
później...
Szymona, syna Kamila Sipowicza.
Tak, dokładnie tak, Szymona Sipowicza, a później, kiedy już miał w trzecim małżeństwie trzy córki, no to był ojcem takim bardzo świadomym. Takim ojcem, który wraca zmęczony po koncertach, ale jak już jest w domu, no to jest pełni oddany domowi, córkom, żonie i wtedy cieszy się takim życiem rodzinnym. On zdążył się tym życiem rodzinnym nacieszyć też.
Pisze pani, rozmawiała pani z córkami też Marka Jackowskiego,
tak,
przytacza
tak,
pani ich
oczywiście.
Wypowiedzi, tak, które mówią, że nawet takim nadopiekuńczym ojcem był Marek Jackowski, a mama
bardzo
musiała być
troskliwym.
Tym złym policjantem, tak.
Tak, tak. No pewnie to wynikało z takiej świadomości, dojrzałości jego też jako mężczyzny i takiej ogromnej chęci, żeby na pewno tym razem niczego nie przegapić. I to mu się na pewno udało. Córki opowiadają do dzisiaj, że one nie zdążyły zadać mu różnych bardzo ważnych pytań, takich też rodzinnych pytań o dziadków i no jednak jakby wcześnie odszedł, najmłodsza córka miała 13 lat, gdy go zabrakło, ale że no, mówią o nim zupełnie tylko w samych superlatywach i bardzo za nim dzisiaj tęsknią i wszystkie przyznają, że był fantastycznym ojcem dla nich.
Pani biografia jest taka bardzo wyważona, bo pisze pani zarówno o właśnie dzieciństwie, młodości, rodzinie, życiu prywatnym Marka Jackowskiego, ale też sporo o drodze muzycznej, potem o pasji kolekcjonerskiej. W pewnym momencie zaczął kupować dzieła sztuki, stał się marszandem. Wydaje mi się, że z jednej strony trochę inaczej niż w przypadku Kory, gdzie było bardzo dużo tego materiału, gdzie było już sporo książek o Korze. Tutaj pani musiała rozmawiać z wieloma osobami, ale też myślę, że tego materiału nie było tak bardzo dużo, bo jednak to, o czym pani pisze, Marek zawsze był w cieniu Kory, Marek Jackowski. Wydaje mi się, że tutaj mamy taką pierwszą pełną jego biografię. Ale
tak,
że to też nie było łatwe,
jeszcze,
prawda?
Mm-hmm,
bo z jednej strony jakieś materiały, wywiady telewizyjne, ale to wszystko też jakoś tak było zakamuflowane. Walka z nałogami, prawda? To też z tym nałogiem alkoholizmu,
tak,
to
tak.
Też było pewnie
było
trudne
tabu.
Do zrobienia, do napisania. Mm-hmm. Właśnie, to było tabu, tak.
Tak, to było tabu. Marek Jackowski udzielał wywiadów, w których omijał trudne pytania, miałam wrażenie, znaczy nie odpowiadał na nie zupełnie i
tak.
Uciekał, o ojcu nic nie mówił i rzeczywiście ja myślę, że gdybym nie miała tego doświadczenia z poprzednimi książkami, czy o Simonie Kostek, czy o Wandzie Rutkiewicz, to ja bym poległa. Natomiast no już miałam jakieś doświadczenie i wiedziałam, że tutaj mogą pomóc bardzo listy, dokumenty rodzinne, archiwa, jedne, drugie, że trzeba jego teczkę studencką odnaleźć i tam wyczytać i tam piękny zresztą znalazłam list. Tak to już jest, no, że Kora była ikoną i na Korze była skupiona uwaga. Ona sama za życia już wydawała książki o sobie, pisała,
tak,
mówiła
tak,
w wywiadach
tak,
bardzo dużo. Tak, i o ikonach, gdy się pisze, no to wtedy, ja już też napisałam o ikonie, bo napisałam o Wandzie Rutkiewicz, która robiła to samo za życia i wydawała książki i udzielała wielu wywiadów. Jak się pisze o ikonach, to jakby to jest oczywiste, że ten materiał jest, a nawet go czasem jest za dużo. Kiedy się pisze o takich postaciach, które się właśnie dopiero wydobywa z cienia, albo chce się dowiedzieć i zadaje takie dociekliwe pytania, no to wtedy dla mnie ta praca jest w ogóle bardziej fascynująca, bo jakby, no mamy taką satysfakcję, że możemy czytelnikom czytelnikowi dać zupełnie coś nowego i coś takiego, czego nigdzie nie przeczytał, nie usłyszał, nie zobaczył w telewizji, tylko są to wiadomości po raz pierwszy, prawda, upublicznione, więc jest taka dodatkowa tutaj satysfakcja tej pracy, że jednak znajdujemy nowe rzeczy i pokazujemy tego człowieka właśnie po raz pierwszy, ale ta praca mimo tego trudu i tego, że no ja go bardzo znalazłam, jakby te opowieści o nim wśród, no musiałam przegadać wiele osób i miałam wielu rozmówców do tej książki i do wielu dokumentów musiałam dotrzeć i polegała ta praca na jakimś stawaniu o 5 rano i wyjazdach do Olsztyna, czy na wybrzeże gdzieś, bo tam miałam różnych swoich rozmówców, czy do Zakopanego, gdzie mieszkał przez jakiś czas, czy pojechałam do Włoch. Mimo tych trudów ta praca była dla mnie bardzo ciekawa i mam takie poczucie, że odkryłam człowieka, który nie tylko zasługiwał na tą biografię, ale był bardzo ciekawy też, ciekawą miał osobowość. Był takim człowiekiem poszukującym, człowiekiem, który się fascynował buddyzmem, później tak się radykalnie zainteresował katolicyzmem i był praktykującym katolikiem. I to się tak u niego zmieniały, te zainteresowania. Hipnozą się zajmował i hipnotyzował ludzi właśnie w Krakowie.
To też
chodził,
ciekawe bardzo, tak.
Leczyć kogoś, tak, hipnozą. Czy korzystał z chińskiej księgi przemian, z I Chingu i wróżył sobie i jakby no, podejmując różne decyzje, sięgał po tę księgę, prawda? Że się, że też szukał różnych odpowiedzi w literaturze, że był bardzo słuchaną osobą, bardzo się inspirował tym, co się na temat muzyki pisze na Zachodzie, czy jakie zespoły tam powstają. Miał bardzo taki otwarty umysł, był osobą poszukującą, eksperymentującą i w muzyce, i w życiu, i w diecie. Bo ja też opisuję taki moment w książce, gdzie Kora z Markiem Jackowskim przechodzą na taką dietę, że piją wodę oligoceńską. To głównie piją wodę oligoceńską i jeżdżą na drugi koniec Warszawy, bo akurat tutaj mieszkają w Warszawie, żeby tą wodę pić. Więc to były bardzo takie new age'owe, bym powiedziała, poszukiwania. Ale no, obserwowanie tego było dosyć interesujące dla mnie.
Ciekawa osobowość, ale też taka empatia ze strony Marka. To też jest bardzo ciekawe, że właśnie podkreśla to pani, że on był takim empatycznym, ciepłym człowiekiem i mimo tej walki z nałogiem dla partnerek jego to było bardzo ważne, że właśnie dawał coś, co trudno było znaleźć u innego mężczyzny, czy miał w sobie taką właśnie energię i męską i kobiecą, to też było ważne.
Tak, jak mówi jedna z jego partnerek. Tak, jedna partnerek mówi, że potrafił dawać miłość, a nie tylko brać miłość, a to właśnie jest przecież bardzo ważna sprawa w życiu, jak podkreśla jego no taka partnerka, z którą nie byli jakoś bardzo długo, ale go też poznała też tak od środka. No dla mnie też było bardzo ciekawe to, jak różni ludzie, którzy współpracowali z zespołem Mana, muzycy, którzy przychodzili, odchodzili, jak oni się wypowiadali na temat tej współpracy, no bo zdarzały się takie momenty, że Marek brał jakiegoś muzyka, potem do niego już nagrali coś, a potem do niego już więcej nie zadzwonił na przykład i nie było ciągłości tej współpracy, ale nie było w tych ludziach takiego żalu, bo to są artyści i rozumieją, że to nie jest tak, że to jest praca jak na poczcie się przychodzi każdego dnia, tylko że nie było w tych ludziach żalu, tylko było raczej takie wspomnienie, że mieli taką wielką przyjemność pracować z kimś takim jak Marek Jackowski i to, że jakby pielęgnują w sobie to ludzie, no bo opowiadają, widzieli, jaki był na co dzień, jak się zachowywał, widzieli, że opiekował się członkami zespołu Manam, że no też gasił jakieś ich lęki przed wyjściem na scenę, że wspierał ich czasem życiowo, jeśli kogoś trzeba było wesprzeć, że rozmawiał z nimi, że pytał się o ich bliskich, że był taką osobą troszczącą się bardzo, a jednocześnie na scenie kimś takim, kto wskazuje na jednego czy drugiego muzyka, to zresztą można na nagraniach różnych Manamu zobaczyć, że Marek Jackowski pochyla się nad kimś z gitarą i całym swoim ciałem pokazuje, że teraz jest taki moment, kiedy no, perkusista powinien być w blasku fleszy i że to jest doskonały perkusista. On zresztą bardzo się no, fantastycznie wypowiadał o wszystkich muzykach, którzy grali w Manamie. Mówił, że to są ludzie utalentowani, że to są ludzie, których on wybrał, że to są ludzie, którzy no, dodają coś od siebie, tworząc tą muzykę. I generalnie ludzie mówią o nim bardzo dobrze. W 90% zdarzają się jakieś osoby, które widać, że mają jakiś żal do niego, ale to ja już jakby po tych wszystkich książkach wiem, że tak po prostu w życiu jest i tyle.
Książkę się też bardzo dobrze czyta, jak wszystkie zresztą biografie pani autorstwa, bo taką ważną rolę tutaj odgrywa, czy najważniejsza jest właśnie fabuła. Mimo, że jest to fabuła oczywiście oparta na faktach, ale w jakiś sposób właśnie tworzy pani tę taką narrację fabularną. Myślę, że to już w ogóle jest taki styl pani pisania i pani biografii też tak jest w tym przypadku, że właściwie tę książkę się czyta tak jak powieść. Trudno się od niej oderwać, bo rzeczywiście jest bardzo wciągająca.
No ja tak słyszę od moich czytelników.
Prawda?
I bardzo się cieszę, no ale to było moim też celem. To znaczy ja uważam, że no trzeba przytrzymywać uwagę czytelnika, trzeba budować napięcie, trzeba to robić po to, żeby no czytelnik z nami był w tej opowieści, był takim aktywnym też odbiorcą. No ja też uważam, że czytelnik każdy tworzy książkę, wnosząc swoją wrażliwość, swoje doświadczenie życiowe. Na pewno każdy tę książkę odbiera inaczej zupełnie i ją czyta inaczej. No, ja wiem, że ludzie czytają z dużymi emocjami akurat tę opowieść, ale też słyszałam od paru osób, że ta książka wciąga i no i tak miało być. No, ja tak byłam uczona we wszystkich szkołach, żeby tekst był taki, żeby budować napięcie, żeby były emocje, żeby wywoływać je u czytelnika i żeby, no, myślę, że warto pisać po prostu mocne opowieści. Takie, które w nas zostają, takie, które no, nami trochę wstrząsną. Które
tak.
Nas wzruszą nas, ale no, taki jest sens w ogóle pisania. No, nie ma sensu pisać w taki sposób letni. No, dla mnie przynajmniej ja już jestem takim typem autorki, że lubię, kiedy w książce się dzieje i kiedy ona w nas zostaje.
Na pewno ta książka w nas zostanie i mam wrażenie, że to bardzo dobrze, że po ukazaniu się też bardzo dobrej biografii Katarzyny Kubisiowskiej się żyje o korze. Mamy teraz pierwszą pełną
tak.
biografię Marka Jackowskiego. Te książki się uzupełniają. Ciekawie jest je porównać. Powiedziała Anna Kamińska już dużo o biografii Marka Jackowskiego, ale jeszcze bardzo, bardzo dużo zostało do przeczytania. Bardzo Państwa do tej lektury zachęcamy. Marek Jackowski, Głośniej, historia twórcy Manamu. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego, a autorka Anna Kamińska była dzisiaj z nami. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję.
Do usłyszenia. Dziękujemy i zapraszamy do Krakowa oczywiście.
Dziękuję.
Dziękuję.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.